Zapraszamy na naszą katechezę, też z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Zapraszamy do wysłuchania wykładu inauguracyjnego 17 dnia judaizmu w Kościele Polskim. Wykładu, który wygłosił jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Czcigodni goście, w tym roku obchodzimy już 17 ten dzień judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, który to dzień jest zwany także Dniem Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego. Został ustanowiony przez konferencję, jak zostało to przypomniane w 1997 roku i przypada właśnie bezpośrednio w dzień poprzedzający Tydzień Ekumeniczny. Podobnie też potem Dzień Refleksji nad związkami z islamem przypada po zakończonym Tygodniu Ekumenicznym. Czyli to wszystko stanowi takie poszerzone ramy dialogu. Najpierw pierwszą sprawą, którą chciałbym poruszyć, to jest temat Jezus jest pomostem między Żydami a pozostałymi narodami. Po pierwsze, dzień taki, o którym mówimy, jest potrzebny z motywów ściśle teologicznych. Nowy Testament ujawnia bowiem istnienie więzi duchowej łączącej Żydów i chrześcijan, a źródłem tej więzi jest krzyż Chrystusa, który, jak wierzymy, dokonał dzieła pojednania i zjednoczenia wszystkich ludzi. To pojednanie było owocem najgłębszego konfliktu między posłuszeństwem Jezusa a posłuszeństwem Żydów. Z jednej strony, mówił kiedyś kardynał Ratzinger w swoim wykładzie w Jerozolimie, który potem został też przytoczony w jego książce Granice dialogu, wydanej w Krakowie. Z jednej strony Jezus dokonał otwarcia prawa, pragnął je otworzyć, i to nie jako liberał, nie na drodze mniejszej wierności, lecz jak najściślejszym posłuszeństwie wobec nakazów prawa. Z drugiej strony Izrael musiał dostrzec w tym coś o wiele bardziej doniosłego, aniżeli tylko przekroczenie tego bądź innego przykazania. Było to naruszenie podstawowego posłuszeństwa, samej istoty objawienia i wiary Izraela. Słuchaj, Izraelu, Bóg twój jest Bogiem jedynym. Krzyż nie może być zatem postrzegany jako dający się uniknąć wypadek bądź grzech Izraela, który splamił się od na wieki w odróżnieniu od pogan, dla których stał się odkupieniem. Zgodnie z Nowym Testamentem nie istnieją dwa skutki działania krzyża – potępienie i wybawienie. Lecz istnieje tylko jeden, jedyny skutek będący wybawieniem i pojednaniem. Gdy przechodzimy od Jezusa do świętego Pawła, to zauważymy u świętego Pawła genialne odkrycie o murze nienawiści istniejącym uprzednio między Żydami a poganami, który został zniesiony i zburzony przez samego Chrystusa. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie co do ciała, zwani nieobrzezaniem przez tych, którzy zwą się obrzezaniem, w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. To jest z listu do Efezjan z drugiego rozdziału, jeszcze szerzej idący cytat. Zburzenie tej wrogości pozwoliło na włączenie duchowej historii narodów pogańskich w religijną historię Izraela. Historia zbawienia stała się historią wszystkich. Najprościej mówiąc, dzięki Chrystusowi, Bóg Izraela stał się Bogiem wszystkich narodów. Proces ten ma dwie strony. Narody mogą włączyć się do wspólnoty obietnic danych Izraelowi, wstępując do wspólnoty Boga jedynego, który teraz staje się i musi się stać drogą dla wszystkich, gdyż jest tylko jeden Bóg i tylko jedna Jego wola jest prawdą dla wszystkich. Z drugiej strony znaczy to, że wszystkie narody, bez zniesienia szczególnego posłannictwa Izraela, dzięki włączeniu do woli Boga i przyjęciu Dawidowego Królestwa, stają się braćmi i współuczestnikami obietnic danych narodowi wybranemu. Stają się wraz z nim ludem Bożym. Święty Paweł opisuje ścisłe relacje między chrześcijanami i Żydami, posługując się pięknym obrazem drzewa oliwnego. Porównuje kościół pogan do dziczki oliwnej wszczepionej w szlachetne drzewo oliwne, którym jest lud przymierza. Czerpiemy więc pokarm z tych samych korzeni duchowych. Dlatego religia żydowska, odmiennie niż każda inna religia, nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz jest czymś wewnętrznym, co zostało już tutaj powiedziane też we wstępie. 1000 lat później, po świętym Pawle, podobną intuicję przekazuje fragment kazania świętego Bernarda z Clairvaux, który mówi tak: gałęzie nie powinny być niewdzięczne wobec korzenia, ani synowie wobec swojej matki. Gałęzie nie walczą z korzeniami o soki, które od nich otrzymują, ani synowie z matką o mleko, które ona im daje. Niech Kościół wzywa wszystkich do wspólnego zbawienia, tak aby każdy miał w nim swój udział. Kościół dokonuje tego i co więcej jeszcze, tak, bowiem poganie, aby synagoga dostąpiła wiary i łaski oblubienicy, a to znaczy, życzy jej więcej niż samego zbawienia. Synagoga i Kościół nie będą już istnieć osobno, lecz stanowić w nim jedno, ponieważ On jest naszym pokojem. On jednoczy matkę i córkę, aby była tylko jedna oblubienica, tak jak jeden jest oblubieniec. Tyle właśnie ten tekst Bernarda z Clairvaux w książce Richera Dlaczego warto kochać Izrael? Tyle niech wystarczy w odniesieniu do argumentów czysto teologicznych przemawiających za dniem judaizmu. Oczywiście stwierdzenia te nie znaczają lekceważenia potwierdzonego w Nowym Testamencie zerwania chrześcijaństwa z instytucjami Starego Testamentu, a tym bardziej nie lekceważą wypełnienia się pism misterium Chrystusa, uznanego za Mesjasza i Syna Bożego. Jednak ta głęboka i radykalna różnica bynajmniej nie musi powodować wzajemnej wrogości. Przykład świętego Pawła z Rzymian 9-11 rozdziału pokazuje, że postawa respektu, szacunku i miłości do narodu żydowskiego jest jedyną postawą naprawdę chrześcijańską. Święty Paweł stwierdza, że Żydzi, gdy chodzi o wybranie, są ze względu na praojców umiłowani, bo dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Czy więc Izrael w tym czasie idzie osobną drogą zbawienia? Jedni są przekonani, że tak jest. Inni zaś, że cały Izrael nie tylko otrzyma, ale już otrzymał zbawienie, w którym my mamy udział wszyscy bez wyjątku. Święty Tomasz z Akwinu był przekonany, że Abraham i inni patriarchowie, Dawid i wszyscy święci Starego Testamentu zostali zbawieni przez Chrystusa. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie. To wyjaśnienie wydaje się bardzo prawdopodobne. Trudno bowiem przyjąć, by święty Paweł myślał o dwóch rodzajach zbawienia. Jednym dokonanym przez Boga dla Żydów i drugim dokonanym z łaski właśnie przez Chrystusa dla pogan. Byłoby to sprzeczne z Pawłową tezą o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. A więc i my myślimy o drogach, które ostatecznie się zbiegają, podążając w kierunku dnia, w którym przyjdzie Mesjasz. Warto to sparafrazować powiedzeniem Kezemana: jak nie ma Kościoła bez Izraela, tak też nie ma Izraela bez Kościoła. Według chrześcijańskiego wyznania wiary nie istnieją więc dwa przymierza, lecz tylko jedno ciągle ponawiane przymierze. Do tego jednego, jedynego przymierza, zawartego kiedyś z patriarchami, narody otrzymały dostęp dzięki Chrystusowi. On stał się dla nas wypełnieniem, celem i kresem przymierza. On stał się pomostem, który nas łączy z Żydami. Tu można teraz jeszcze i dużo o eschatologii, ale także i o nakazie misyjnym. Co w takim razie z nakazem misyjnym wobec Żydów? Jako chrześcijanie nie możemy przecież zaniechać głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Trzeba tu jednak zauważyć, że owa uniwersalność nakazu misyjnego w inny sposób dotyczy Żydów, a w inny pogan. Wierzący Żydzi nie są poganami, wierzą w jednego Boga i nie muszą wyrzekać się fałszywych idoli, by zwrócić się do Boga żywego i prawdziwego. Dlatego głoszenie Chrystusa winno uwzględniać powyższe rozróżnienie. Zbawienie całego Izraela na końcu czasów zależy według świętego Pawła od samego Boga. Mówi w liście do Rzymian w 11 rozdziale: nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy, byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania, że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony. Z tej racji mesjańskie oczekiwanie Żydów nie jest daremne. Na końcu czasów Żydzi i chrześcijanie rozpoznają tego, który miał przyjść i tego, który przychodzi. Tego właśnie eschatologicznego Mesjasza w chwale. I tyle może o tych takich teologicznych, prostych rzeczach, które by dotyczyły fundamentów samego tego założenia dnia judaizmu. A potem przychodzi Nostra Aetate i te założenia, które już od ponad 50 przecież lat razem z Soborem, one są jakoś dostępne nam i ich nie warto pewnie tutaj przytaczać. Mianowicie, że trzeba nam pracować nad przezwyciężeniem starych uprzedzeń, zbudowaniem podstaw coraz pełniejszego uznania tej więzi i tego wspólnego duchowego dziedzictwa, że religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną. Dalej, że Sobór podkreśla, iż nie można Żydom jako narodowi przypisać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, że popełniono, co popełniono podczas męki Jezusowej. Nie można też jej przypisać wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani tym bardziej Żydom dzisiejszym. Nie ma więc żadnych podstaw do jakiegokolwiek rzekomo teologicznie usprawiedliwionego dyskryminowania, czy co gorsza, prześladowania Żydów. Pan osądzi każdego według jego własnych czynów, tak Żydów, jak i chrześcijan. I potem także z Nostra Aetate jest to wskazanie, aby nie przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani przeklętych, rzekomo na podstawie świętych pism Starego czy Nowego Testamentu. Faktycznie Kościół powiedział już o tym samym w tekście Nostra Aetate, jak również w Konstytucji Lumen Gentium w szóstym rozdziale, cytując tekst świętego Pawła z listu do Rzymian, że Żydzi pozostają przedmiotem miłości Boga. Potem także warto może wspomnieć, że korzenie naszej wiary nie tkwią tylko w czasach Nowego Testamentu, ale w całym Starym Testamencie. I ta jedność Starego i Nowego Testamentu jest fundamentalna dla chrześcijaństwa i jakiekolwiek oddzielenie Starego Testamentu od Nowego Testamentu jest nieszczęsne dla chrześcijaństwa i niemożliwe do przyjęcia, dlatego że nie można sobie wyobrazić chrześcijaństwa bez Starego Testamentu, bo nie byłoby tych wszystkich zapowiedzi, które stanowią o Mesjaszu, który ma nadejść. I właściwie Nowy Testament odczytany może w oderwaniu od Starego Testamentu może nam się wydawać piękny i taki pełen miłości. Niemniej jednak nie da się tego wszystkiego zrozumieć. Nie da się Nowego Testamentu zrozumieć bez wszystkich zapowiedzi Starego. Wiemy też, że chrześcijaństwo, jako liturgia oraz duchowość, posiada swoje korzenie w judaizmie. W naszym rozumieniu chrześcijaństwo nie jest zastąpieniem, ale jest wypełnieniem judaizmu. I to jest rzecz też kapitalnej wagi, dlatego że bardzo często z tych starych pism jeszcze ojców Kościoła, szczególnie kapadockich, docierają do nas te głosy o tym, że wszystko, co było, przeminęło, wszystko zostało skasowane przez Nowy Testament i przez Chrystusa i nie ma już sensu istnienia. Tymczasem Nowe Przymierze jest dla nas końcową interpretacją Starego Przymierza. Nie jest zawieszeniem lub zniesieniem Starego, ale jest koniecznym amen dla wszystkich obietnic Bożych. Dlatego Izrael bez Kościoła narażony jest na niebezpieczeństwo zamykania się w sobie, a Kościół bez Izraela, Kościołowi bez Izraela grozi niebezpieczeństwo zagubienia swoich korzeni w historii zbawienia. Judaizm i chrześcijaństwo potrzebują siebie nawzajem. A to mówię dlatego, że bardzo często mówi się, że w dialogu Żydzi nie potrzebują chrześcijaństwa, natomiast chrześcijaństwo potrzebuje judaizmu. I teraz ta ostatnia część dotycząca już samego dnia judaizmu. Mówiliśmy o tym, że jest to okazja do modlitwy, do refleksji nad duchowymi więziami obu religii. Trzeba pewnie też oddzielić to, co tutaj w Toruniu jest praktykowane, to znaczy ten czas przeznaczony na religijną refleksję nad więziami, jakie istnieją między chrześcijaństwem a judaizmem, a sprawą kultury, wszystkimi przedsięwzięciami kulturalnymi, które prowadzą do lepszego poznania ducha dzisiejszego, najczęściej judaizmu. To są dwie sprawy, które trzeba też i wyraźnie rozdzielić. Obie są potrzebne, ale potrzebniejsza jest ta pierwsza. I potem także, gdy idzie o odniesienie do zagłady, z pewnością Sobór Watykański II był poruszony przez prośby Żydów z jednej strony, ale z drugiej strony także przez zagładę i przez to wszystko, co dokonało się podczas Shoah, podczas Holokaustu, czy jakkolwiek by to nazwać. Więc to, co dokonało się podczas II wojny światowej w obliczu tej tragedii, niektórzy powtarzają to pytanie, gdzie wówczas był Bóg. I najczęściej na to trudne bardzo pytanie Elie Wiesel mówi, że na to jest odpowiedzią tylko niewiara. Nie ma żadnego Boga, który dałby się wytłumaczyć spokojnym wobec masakry 6 milionów ludzi. Naturalnie w odpowiedzi bardzo często słyszymy, gdzie był człowiek, to znaczy gdzie się w tym czasie podział człowiek. I tą bardzo piękną analogię do tak zwanego Mysterium Lunae. Mówi się, człowiek sam z siebie nie ma światła. Człowiek światło, które całe posiada, posiada od Boga. To znaczy praktycznie odbija obraz Boży. To jest jego światło. Człowiek jest jak księżyc. On świeci w nocy, ale jego światło nie jest jego. Tylko to jest światło odbite słońca. I tak jak księżyc odbija światło słońca, tak człowiek odbija właśnie światło Boże. I w momencie, gdy się księżyc odwraca od słońca, w momencie, gdy człowiek odwraca się od Boga, takie są konsekwencje tego wszystkiego, co się staje. Ale to jest oczywiście tylko część tłumaczenia, dlatego że są te, powiedzmy, tłumaczenia takie strony rabinackiej, czy w ogóle żydowskiej. Jedni mówią, że to chodziło o motyw narodowy, to znaczy o syjonizm. Jedni mówią, że Holokaust zdarzył się ze względu na to, że propagowano syjonizm w Polsce. Inni mówią, że Holokaust zdarzył się na to, że nie przyłączono się do syjonizmu. Inni powiedzą, że to wszystko wydarzyło się dlatego, że właśnie sami Żydzi, powiedzmy, w tym czasie jakby odwrócili się od wiary i że ta niewiara dużej części Żydów. Będzie z 30-50 może takich tłumaczeń klasycznych, żydowskich, najróżniejszych, które dotykają sprawy Holokaustu i tłumaczenia, które nie znajduje właściwie wytłumaczenia. Ze strony tej chrześcijańskiej, no to począwszy pewnie od Jana Kasjana i od wcześniejszych jeszcze tych ojców sprzed III wieku, no to ciągle jest, powiedzmy, właśnie to tłumaczenie, że Pan Bóg, co zresztą jest obecne także w kabale potem żydowskiej, że Pan Bóg się samoogranicza. To znaczy Pan Bóg, stworzywszy kosmos i człowieka, samoograniczył się. Tak zwana teoria Simcum. Czyli praktycznie, że on oddał wolność, ale przede wszystkim oddał mądrość człowiekowi. Przez obraz Boży obdarzył człowieka mądrością. To znaczy możliwością odróżniania dobra od zła i wybierania dobra. I w momencie, kiedy dał mu wolność właśnie używania tej mądrości, wycofał się. I teraz w ręku człowieka jest wybór, co on ma właściwie robić, jak ma się zachować. I Pan Bóg u Laktancjusza, jeszcze lepiej, o gniewie Boga, u Laktancjusza usłyszymy, że dla Pana Boga dobre jest, to znaczy pożyteczne jest dobro i zło istniejące, ponieważ ono właśnie służy wolności człowieka. To jest dosyć taka ryzykowna teza, ale jest podniesiona właśnie, żeby powiedzieć, jak daleko wolnością obdarzył Pan Bóg człowieka i jak człowiek jest w tą odpowiedzialnością związany, jak bardzo jest związany odpowiedzialnością. Więc tak, to są jeszcze dużo tutaj różnych tych rzeczy, by można powiedzieć, ale jest taki dzień judaizmu też okazją do odświeżenia pamięci o rodakach pochodzenia żydowskiego, którzy żyli na wspólnej ziemi, tworzyli kulturę naszych narodów, a w czasie II wojny właśnie padli ofiarą tej zbrodni. Obchody te są również okazją do kultywowania pamięci o Polakach, którzy w czasie okupacji pomagali Żydom. Jest też okazją do oddania hołdu Janu Pawłowi II, wielkiemu orędownikowi dialogu chrześcijan i wyznawców judaizmu. Ksiądz Chostowski sporządził taki elen wszystkich wypowiedzi Jana Pawła II i wydał to w całości. To jest jeden potężny buch. On nie jest taki duży jak te dwa tomy wielkie wypowiedzi niemieckich, Kirchen Judentum, ale z pewnością pokazuje, że właśnie papież Benedykt nie miał tyle czasu. Teraz papież Franciszek znowu podchodzi do tego z innej strony, bardzo związany z tą wspólnotą rabina Skórki i tak jak widziałem przynajmniej w Buenos Aires, będąc tam na tym spotkaniu dialogu, to on wychodzi znowu bardziej z doświadczenia, nie z jakichś założeń wielkich teologicznych, tylko takiej wspólnoty. I dlatego właśnie widziałem w katedrze tej Buenos Aires pomnik Holokaustu w jednej z kaplic, czego się nie spotka na całym świecie. Dużo pewnie by jeszcze można tutaj mówić, ale bym skończył powiedzmy na tych możliwych polach współpracy, na które również wskazuje Dzień Judaizmu. Mianowicie pośród tych pól można wymienić umacnianie w społeczeństwie wiary w Boga i wrażliwości na wymiar transcendentny. To jest jednym z możliwych pól współpracy. Potem świadczenie o najwyższej wartości życia, to znaczy obrona świętości życia ludzkiego we wszystkich jego przejawach i obrona godności każdego człowieka. Następnie dawanie świadectwa o tym, że rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa i pierwszym środowiskiem, w którym człowiek uczy się cnót i zaangażowania w budowanie świata o bardziej ludzkim obliczu. Dalej wychowanie młodego pokolenia do braterstwa i solidarności międzyludzkiej. Wreszcie bardzo wiele możemy wspólnie uczynić dla pokoju i sprawiedliwości, aby zbudować świat bardziej ludzki, braterski, a budowania świata, którym zapanuje sprawiedliwość i pokój, oczekiwany tak przez prawodawców, proroków i mędrców Izraela, jak i przez samego Chrystusa.
Drodzy Państwo, w ramach katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego 17 dnia judaizmu w Kościele Polskim, który wygłosił jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, a także zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.